Kochani, witamy bardzo serdecznie. Ja też witam od siebie. Jest takie niebezpieczeństwo. Bardzo dawno nie mówiłem kazania, poza tym się starzeję. To jest bardzo niebezpieczne. Wiecie, czym to grozi. Będzie to bardzo długie kazanie. Ale to wynika też z tego, ale to wynika też z tego, że po prostu w tym czasie, kiedy byliśmy zamknięci, byliśmy aresztowani przez jak to się nazywa, kwarantannę, tak? Ponad 3 niedziele siedzieliśmy na kwarantannie. Jeszcze jedną byliśmy wcześniej chorzy i jeszcze coś się działo, także masa czasu bez kościoła. No dzięki Bogu, że można oglądać kościół chociaż w internecie, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo, powiedzmy sobie szczerze, także bardzo dziękuję Bogu, że jeszcze możemy się spotykać tu na miejscu, a nie przez jakieś takie łącza. Też cieszę się, że mogę widzieć moich rodziców, ale jak się człowiek nie przytuli, to nie to samo. Nie mówcie, nie? Trzeba się przytulać. Muszę wrócić na chwilkę do tego 6 rozdziału Mateusza. Strasznie lubię to kazanie na górze. Strasznie lubię. Pan Jezus po coś przyszedł i coś opowiada. I opowiada nam tutaj o Ojcu. O Ojcu. To się pojawia ciągle. Tutaj szczególnie w tym miejscu tak często to się powtarza. Jaki jest Ojciec? Wie wszystko. Prawda? Wie, czego potrzebujemy. To bardzo często się tu powtarza. To są trzy rzeczy przez które manifestuje się, powiedzmy, coś, co podoba się Bogu. I to są rzeczy takie niezauważalne przez świat. Świat tego nie docenia. To jest jałmużna, to jest modlitwa i to jest post. Jałmużna, modlitwa i post. I to jałmużna ma być w sposób tak robiony, żeby nie było tego widać. Modlitwa też nie na pokaz, ale właśnie przed Bogiem, który widzi. I co on robi przez cały czas, ten Ojciec? Docenia, nagradza. To jest coś, czego my strasznie potrzebujemy, szukamy, pragniemy w naszym życiu. Być docenionym przez rodziców, być docenionym przez brata, siostrę, być docenionym przez żonę, męża, być szanowanym, prawda? Ciekawostka taka jest na przykład, kiedy spojrzymy na bogacz i Łazarz. Myślę, że Pan Jezus bardzo, bardzo to wyraźnie mówi. Łazarz, chociaż był biedakiem, nic nie miał, ale ma swoje imię i później widzimy ciąg dalszy, ma swoje miejsce. Bogacz nie ma imienia. Jak to? Nawet spojrzymy na Giżycko, prawda? Jak ktoś powie, nie wiem, strzelam teraz tak, Kostrzewa, Pindur, to każdy od razu wie, kto to jest Pindur, to jest Kostrzewa, prawda? To są ludzie, którzy mają pieniądze, oni są bogaci. A tu jest tylko bogacz, to jest całe jego imię. To jest całe jego imię, bogacz. I jest ciąg dalszy. I ma swoje miejsce, ale nie u Abrahama. Nie ma miejsca pocieszenia, nie ma miejsca szczęścia, nie ma tego, do czego dążył. Ta chwała, sława, ta cześć nie ma. I w modlitwie pańskiej szczególnie to widać, kiedy ją sobie podzielimy tak na pół, że tak powiem. Widzimy tak, jest imię, królestwo, wola. Tak, pierwsze trzy rzeczy. Imię, to jest 9 i 10 wiersz, 6 rozdział Mateusza. Imię, królestwo, wola, a później mamy znowu trzy rzeczy. Chleb, winy i przebaczenie. Pokuszenie, przepraszam. Chleb, winy i pokuszenie. I teraz, jeżeli zadamy sobie pytanie, a co jest największą pokusą moją? Co jest naszą największą pokusą? Jeżeli znowu wrócimy do tej modlitwy, to największą pokusą, żeby było święć się moje imię. To jest nasza największa pokusa. Ja chcę być zauważony, chcę być doceniony. Nie jest tak? Tak jest po prostu. Nie musicie nawet kiwać głowami. Ja chciałbym, żeby moje królestwo, moje królowanie miało tutaj jakiś swój sens, tak? Ja bym chciał, żeby to było poukładane pod mojemu. Nawet w domu, kiedy jesteśmy mężem i żoną, układamy pewne rzeczy według siebie, prawda? Żona według siebie, mąż według siebie. Ile razy czasami z tego powodu jest nieporozumienie, prawda? Bo to jest moje królestwo, moja kuchnia. A mąż mówi, a to jest mój warsztat, nie przestawiaj mi moich narzędzi, prawda? To jest moje królestwo. Bardzo często my tak chcielibyśmy, żeby nasz świat był poukładany według naszego obrazu. Do tego będę dzisiaj mówił, bo to pasuje do tego, o czym będziemy mówili. I wreszcie ostatnio mówi, bądź wola twoja, jak co? Jak wola moja oczywiście, prawda? No nie, tak nie jest napisane, prawda? Bądź wola twoja, jak w niebie. Niech będzie taki, twoja wola ma być. Twoja wola. I to jest coś, z czym najtrudniej nam się zgodzić. My nie potrafimy się często zgodzić. Jak to? Ja mam świetną koncepcję, jak to powinno wyglądać. Panie Boże, tylko potrzebujesz poinstruowania, ewentualnie listy rzeczy, które masz zrobić, jak to masz zrobić. Nie wypada chyba. Ale to jest nasza największa pokusa. I to się zaczyna tutaj od tych nagród. Zwróćcie uwagę, przez cały czas jest mowa o tym skarbie, później gdzie patrzysz, w którą stronę, któremu Panu służysz, aż kończy się właśnie na tym, czego mamy szukać, co ma być pierwsze w naszym życiu. Królestwo Boże, Jego Królestwo. Szukajcie najpierw, przede wszystkim, a wszystko inne będzie wam dodane. A my robimy to dokładnie na odwrót. Dokładnie na odwrót. Szukamy swego i prosimy, Panie Boże, tutaj poproszę pobłogosław i tu się podpisz, bo to jest bardzo potrzebne mi. I to wynika oczywiście z troski. Takie 34 wiersz kończy to wszystko. Nie troszcie się, więc podsumowuje to wszystko. Taka zwyczajna codzienność. O co się troszczysz? O co zabiegasz? Co jest twoim pierwszą rzeczą w twoim życiu? I stąd przejdziemy do naszego głównego bohatera dzisiaj. Ale zacznę od pytania. Jaki był największy prorok Starego Testamentu? Bo powiedzcie mi, jaki był największy prorok Starego Testamentu? Nie? Ewidentnie Pan Jezus to stwierdził. Który prorok był największy w Starym Testamencie? Nie ma większego, który by się z kobiety narodził. O kim to była mowa? Nie ma takiego. Jan Chrzciciel. A ktoś mówi, jak to? Przecież w Nowym Testamencie on występuje. No ale to jest prorok Starego Testamentu. Jan Chrzciciel jest prorokiem Starego Testamentu. Tak? Starego Przymierza. On zapowiedział, przepowiadał i on też miał swoją misję i swoje powołanie. Jesteśmy już tutaj? Jesteśmy. Tak. Największy prorok Starego Przymierza, właśnie Jan Chrzciciel. No właśnie to jest w takim zapytaniu. Rozumieć, żeby zaufać? To będzie jedna z głównych takich wiodących myśli, jeżeli chodzi o jego życie. On tak będzie się ciągle przewijał tam ten slajd z jego postacią, taką powiedzmy troszeczkę niewyraźną, ale żebyśmy wiedzieli, o kim mówimy przez cały czas. Ile musiał rozumieć, żeby zaufać? Ile musiał rozumieć, czy musiał rozumieć, co musiał rozumieć, żeby zaufać? O tym sobie dzisiaj powiemy. No i tak właśnie, jeżeli przypominamy sobie jego narodziny, to było już dosyć niezwykłe. No właśnie, o ile był, zapytam tak, o ile był starszy od Jezusa? Kto pamięta? Bo był starszy, pamiętacie, był starszy. Byli spokrewnieni? Tak, byli kuzynami. Byli kuzynami. Pół roku. Pół roku byli, jak Elżbieta była w szóstym miesiącu, prawda? I to przyszła do niej Maria. I później jest to piękne magnifikat, to piękne wielbienie Boga. Więc to są jego narodziny. Były dosyć niezwykłe, choćby z tego powodu, prawda? Pamiętamy, że jak Maria pozdrowiła Elżbietę, to co się stało? I Duch Święty zstąpił. I dzieci się poruszyło i Duch Święty zstąpił. Jan Chrzciciel już jakby zareagował tam, że spotyka właśnie Mesjasza. Było całe jego życie misja, to jest pod jednym tytułem. To nie była misja pod tytułem być pustelnikiem, być świętym jakimś tam eremitą gdzieś tam. To nie była jego misja, to nie była główna rzecz jego życia. To było po drodze, coś się działo, owszem. Nawet bardzo ważne było to, że znał proroctwa, znał swoje powołanie, ale główna misja brzmiała Jezus. Jeszua. Jeszua ben Józef albo Jeszua Hamaszija. Tak to brzmiało po hebrajsku, pięknie to brzmi, podoba mi się po prostu. Czyli Jezus Mesjasz. Jezus, który jest tym pomazancem od Boga, tym Chrystusem, tym, który miał przyjść. To jest cała jego misja. Zwróćcie uwagę, że Jan był o wiele bardziej znany, szanowany. Wszyscy go znali. Dopiero kiedy, właściwie już po śmierci Jana, Herod przypomina sobie, spotyka się z Jezusem i myśli sobie, że to jest właśnie Jan Chrzciciel powstał z martwych. Do tamtej pory Jan Chrzciciel był o wiele większą sławę miał, znaczenie miał. Ale to, co robił Jan Chrzciciel, on mówił: Jezus, Jezus. Przez cały czas na Niego wskazywał, na Niego czekał. Jego chrzci, jakby przygotowując ludzi, a Jego przedstawia ludziom. Do tej samej wody wchodzą ludzie i do tej samej wody wchodzi Jezus. Ale to jest tylko przygotowanie całej sceny, bo Jezus nie jest jednym z nas. Wchodzi tam, gdzie my, w nasze miejsce, ale wchodzi jako święty, nieskalany, czysty. Jan mówi, jakże, ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Ale Pan Jezus mówi, trzeba wypełnić to, co Bóg postanowił. I moglibyśmy się skupić na tym, jak wyglądał, że ta sierść, odzienie z jakiejś sierści wielbłądzi, że co jadł, jaką dietę miał i niektórzy się tym zachwycają. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest misja jego życia. I w tej swojej misji zdarza mu się zrobić jedną taką rzecz, którą może nie powinien. Bo ja czasami tak się zastanawiam, myślę sobie, ja często nie odzywam się, nic nie mówię. Na przykład uczniowie zachowują się, albo mówią coś, albo nie tak jak trzeba. Ja czasami już po prostu nie mam sił. Nie mam sił, nie odzywam się, nic nie mówię. A Jan Chrzciciel miał taką odwagę, ktoś by powiedział, bezczelność. Bezczelność króla? Tak. W stosunku do króla był krytyczny. Był krytyczny w stosunku do króla. I w Ewangelii Marka w 6 rozdziale właśnie czytano od 17 wiersza takie słowa. Sam Herod posłał i pojmał Jana, wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia. Z jakiego powodu? Z powodu Herodiady. A Herodiada była teraz jego żoną, ale wcześniej była żoną Filipa, jego brata. Tak? Z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę, bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. Nie wolno ci mieć żony brata swego. Jan wytykał taką rzecz. Po co w ogóle się tym zajmował? Tu główna sprawa była misja, to był Jezus. Pamiętamy też takie wydarzenie, jak byli uczniowie, którzy chodzili z Janem, prawda? I w pewnym momencie Jan mówi, oto baranek Boży. I co się dzieje? Pewni uczniowie idą za nim. Pamiętamy imię pierwszego, który poszedł? Andrzej. Andrzej, brat Szymona, prawda? Andrzej, brat Szymona z Betsaidy. Andrzej był wcześniej uczniem właśnie Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel był tak ważny, że jeżeli przypomnimy sobie chociażby Dzieje Apostolskie, to już jest Paweł apostoł, który idzie, głosi, dochodzi do Efezu, spotyka pewnych ludzi, pyta się, jakim chrztem zostaliście ochrzczeni? Oni mówią, Janowym. I zadaje wtedy bardzo ważne pytanie, czy otrzymaliście ducha? Czy otrzymaliście ducha, gdy uwierzyliście? Bardzo istotna różnica i kwestia, bo Jan mówił, on będzie chrzcić Duchem Świętym. On będzie chrzcić Duchem Świętym. To jest ta kolosalna różnica, chociaż Pan Jezus również chrzcił w taki sposób podobny jak Jan, jednakże przygotowywał do czegoś znacznie, znacznie większego. Dlatego powiedziane jest właśnie, że on był, chociaż był największy, którzy narodzili się z kobiet, z ludzi, tak? Ale jednak jest najmniejszy, jeżeli chodzi o stosunek do tego, co jest w Nowym Przymierzu. Taka jest kolosalna różnica. I ten Jan ma swoją misję, ten Jan robi pewne rzeczy, które no nie podobają się, które tutaj jest powiedziane później właśnie w dalszym ciągu, 6 rozdział. Herodiada, co żywiła w stosunku do Jana? Ona żywiła do niego urazę. Chciała go zabić, ale nie mogła. Wyobrażamy sobie, jakiekolwiek spotkanie musiało gdzieś mieć miejsce. Ona, jeżeli tylko przyszło wokół takiego tematu, to ona od razu musiała o tym mówić. Jak ona go nienawidzi, jak ona go nie cierpi, bo on po prostu konfrontował ją z jej grzechem. My potrzebujemy konfrontacji z naszym grzechem. Jan konfrontował ją i tak samo jej obecnego męża z ich grzechem, z ich postawą. I to, tego ona nie mogła znieść. Herod, co ciekawe, to jest mieszanka takich nastrojów czy uczuć, postaw. 20 wiersz, Marka 6 rozdział, 20 wiersz. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż jaki? Sprawiedliwy i święty. Widział to w nim, tak? I co? I ochraniał go. Proszę bardzo, jaki pobożny Herod. I słuchając go, czuł się wielce zakłopotany. Czyli to musiało gdzieś tam w nich uderzać, ta konfrontacja, którą Jan robił im, tak? I czuł się zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Czuł się zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Bardzo dziwna mieszanka. Niektórzy ludzie w taki sposób funkcjonują w Kościele. I nie potrafią zaufać Chrystusowi. A o tym będziemy przez cały czas mówili, ale głównym naszym bohaterem jest Jan. No właśnie. I teraz tak. Gdybyśmy troszeczkę przeszli, tu jesteśmy, 10 rozdział, 39 wiersz. Myślę, że bardzo ważne takie wprowadzenie do tego, co za chwilę będzie się działo w 11 rozdziale. W 39 rozdziale w Ewangelii Mateusza pada takie sformułowanie z ust Pana Jezusa: kto stara się zachować życie swoje, co się stanie? Straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, ten je właśnie znajdzie. My przez cały czas to, co robimy w naszym życiu, to szukamy życia, szukamy sensu, czekamy ciągle, czekamy na weekend, czekamy na wakacje, czekamy na premię, czekamy na wypłatę, czekamy na pochwałę, czekamy na coś. I to są rzeczy, co to może być? No, czasami to jest nasz wygląd. Czasami, życie to jest wygląd. Ten to od razu widzimy, jak pięknie wygląda on czy ona. I od razu gdzieś tam się pojawia w tle takie dopisanie, ten to ma życie. To jest przecież taki przystojny, prawda? To musi mieć powodzenie. A zdrowie, to jest teraz właściwie pierwsza właściwie rzecz powinienem wymienić. Ciągle się rozmawia o zdrowiu, mówi się o zdrowiu, życzy się zdrowia i tak dalej. Zdrowy? Och, to dobrze, to dobrze. To najważniejsze jest zdrowie. Naprawdę najważniejsze jest zdrowie? Najważniejsze jest zdrowie? Do czasu. Bo i tak każdy musi odejść. Dobrze jest być zdrowy. Dobrze jest wyglądać, dobrze jest się ubrać, uczesać i tak dalej. Ja nie mówię, żeby nie dbać o wygląd, nie dbać o zdrowie. Ja nie chcę tego powiedzieć. Ale jeżeli w tym upatruję swoje życie, jeżeli na tym się koncentruje moje życie, czy to będzie właśnie uroda, czy zdrowie, czy może finanse moje, a może wolność, bo to jedno z drugim jest mocno związane, może też właśnie imię, bo jeżeli jestem bogaty, jeżeli mam, to coś znaczę. To jestem wolny. Nie muszę patrzeć się, oglądać na innych. Jestem kimś. Mam życie. Ale jeżeli tylko w tym upatruję życie, tego szukam, za tym gonię przez cały czas, to co mówiliśmy w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale. Królestwa Bożego szukajcie najpierw, przede wszystkim. A wszystko inne będzie wam dodane. Ale myślimy o Janie. Patrzymy na Jana i zastanawiamy się, co to ma z nim wspólnego. I wolność chciałbym dodać, tutaj bardzo ważne, bo Jan właśnie tą wolność stracił. Jan z tą wolność stracił, jak czytaliśmy, Herod wrzucił go do więzienia. Słuchał go, bał się go, ale trzymał go w więzieniu. Nie pozwalał, żeby słowa Jana rzeczywiście miały skutek w jego życiu, żeby miały jakieś znaczenie. Może podziwiał, może mówił, może dyskutował o tym. Ile ludzi dyskutuje na temat słów Bożych? Ile ludzi? Ale nic to nie ma wpływu na ich życie. I teraz tak, Jan jest w więzieniu. Co powinien zrobić Jezus? Co powinien zrobić Jezus? Gdyby to było Hollywood, gdyby to był film amerykański jakiś typu, to co by się stało? No, przyszedł jakiś Braveheart, jakiś taki odważny rycerz na koniu, nie wiem, w jakikolwiek sposób, jakiś komando, które go tam wchodzi do więzienia, uwalnia, albo bardziej taka duchowa wersja, że jacyś aniołowie, tak jak było zresztą z Piotrem, prawda? Pojawia się anioł, otwiera drzwi, wypuszcza go na wolność. No to byłaby akcja, to byłoby coś. Przecież to jest tak wielki człowiek. I czego Jan oczekuje? Czego mógł on oczekiwać? Patrzy przez cały czas, jego misja to jest, pamiętamy, Jezus. Jego misja to jest Jezus. Przez cały czas patrzy o Nim, myśli o Nim. I dochodzimy do takiego momentu tutaj, w tym 11 rozdziale. Jan, usłyszawszy w więzieniu, 11 rozdział, przepraszam, czy ja to mam, tak, przepraszam, tutaj, o. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Zastanówmy się nad tymi słowami. Gdybyś ty był tam w tym więzieniu, O co byś pytał? O co byś prosił swojego superhero, swojego bohatera, którego kochasz, uwielbiasz, na którego wskazujesz, o którym mówisz, nie jestem godzin mu nawet rzemyka u sandałów zawiązywać jak niewolnik ostatni. On jest tak wielki. O co byś go prosił? Panie, pomóż mi, uratuj mnie, wyprowadź mnie stąd. Tu jest źle, to przecież nie jest powołanie dla Bożych dzieci, nie dla najwyższego proroka. To moje miejsce tutaj? Już mam jeszcze tyle do zrobienia, do powiedzenia. Król w ogóle nie chce mnie tu słuchać, ja tu się marnuję w tym miejscu. Przecież tak wielką misję mógłbym jeszcze prowadzić, robić i tak dalej. I tak można by powiedzieć o wielu, wielu osobach, które zaufały Bogu, poszły za Bogiem, a jednak w jakiś sposób sam apostoł Paweł, który cierpiał prawdopodobnie z powodu słabego wzroku, niedowidział, miał jakiś cierń w ciele, tak? Posłanie szatana, jak jest powiedziane wprost. Ale jednak Pan Jezus pozostawił mu to. I tak jest bardzo często w naszym życiu, że Bóg jest uwielbiony w słabości. Bóg jest uwielbiony wtedy, kiedy jesteśmy słabi. I znowu wracam, pomyślcie o tych trzech rzeczach, o tej pobożności z Mateusza. Tak? To są rzeczy niewidzialne. To jest tak jak ta wdowa, która dniami i nocami trwała w postach. Modlitwach i postach. I teraz wydawałoby się, że życie wielu innych może się liczyć, bo oni coś osiągnęli, coś wielkiego zrobili. A tu liczy się prosty ktoś, kto zadzwoni, ktoś, kto odwiedzi, ktoś, kto jest służy. Usługuje Kościołowi, usługuje bratu, siostrze, kto temu najmniejszemu w Kościele dał choćby ten kubek zimnej wody, choćby tyle, to się liczy i to ma swoją nagrodę. Nie u człowieka, ale właśnie u Ojca w niebie, u Boga. I takiej nagrody oczekujemy. Jeżeli Jan zadaje to pytanie, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać, zwróćcie uwagę, to on nie mówi o sobie. On nie mówi o sobie. Być może myśli o takich sytuacjach, dowiaduje się, gdyby się dowiedział, co tam porabia Jezus. A był na uczcie w Kanie Galilejskiej, pierwszy cud, pamiętamy? Co się tam wydarzyło? Zamienił wodę w wino. No ładnie. No to ja tu siedzę w więzieniu, a Jezus tam jest na jakichś przyjęciach i tam wodę, wino zamienia, a ja tu siedzę w więzieniu. To bez sensu. Myślę, że to nie była główna kwestia, na której Jan się zastanawiał, ale ja sobie tak pomyślałem tylko. Jan słyszał o innych rzeczach. Słyszał o tym, jeżeli tu mamy Mateusza Ewangelię, to było wcześniej w 9 rozdziale, sparaliżowany był, córka Jaira, tam z 10 uzdrowień jest niewiasta, dwóch ślepych, niemowa jakiś i tak dalej. Tego było sporo wcześniej, tych rzeczy, które się działy i to było zapowiedź. Przecież, którą prorocy w Starym Testamencie mówili. Tak właśnie będzie działał Mesjasz. Więc jeżeli ktoś czasami podaje wątpliwość, pamiętajmy o tym, to jest ważna kwestia. Ktoś może, a ten Bóg Starego Testamentu to taki był straszny. To jest głupie tak mówić. Ponieważ sam Pan Jezus mówi o nim, to jest mój Ojciec. Sam Pan Jezus szanuje Go najbardziej. I sam Pan Jezus jest właściwie obrazem Ojca. I to, co robi Pan Jezus, to robi Bóg. Zawsze to robił. Zawsze to robił. Nie ma dwóch odrębnych Bogów, ale to jest tak na marginesie, żeby tylko powiedzieć. I Pan Jezus dokładnie to mówi. Idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i co widzicie. To się dzieje. To się spełnia. Zapowiedź mojego królestwa. To nie jest ostateczny cel. Pan Jezus przychodzi, uzdrawia wszystkich i wszyscy mają domy, wszyscy mają zdrowie, wszyscy mają wszystko. Tak? I rządzą chrześcijanie na świecie. Nie, to nie był cel, ale to była zapowiedź. Tak? To, co Pan Jezus robi, chromi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim jest zwiastowana Ewangelia. Ale uwaga, ja pojechałem z daleko, mówi właśnie tak. To, i teraz w tym szóstym wierszu, ale błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Błogosławiony, czyli szczęśliwy. A zgorszenie w tym miejscu może oznaczać, tak jak inne tłumaczenie mówi, że nie jest zawiedziony, nie jest rozczarowany. zaufał Jezusowi i ufa dalej. Szczęśliwy człowiek, który nie da się odwieść od tego, żeby trzymać się mnie. Trzymać się mnie. Myślę, że te ostatnie słowa szczególnie dotyczyły Jana. Janie, trzymaj się mnie. Zaufaj mi. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Bo Jan mógłby się czuć zawiedziony, tak jak tu jest napisane, mógłby oczekiwać od Jezusa wolności, ale Jezus mówi właśnie tutaj, ważne sformułowanie, ja napisałem w taki sposób, czy Jezus nie powiedział, że ja nie przyszedłem, żeby mi służono, ale przyszedłem, żeby służyć? Pamiętamy te słowa. Nie przyszedłem, żeby mi służono, ale by służyć. Ale to jest taki niuans i bardzo ważna różnica, bo my sobie dodajemy do tego bardzo łatwo i lekko służyć moim celom. Służyć temu, co ja chciałbym widzieć. Jak ja chciałbym widzieć moje życie, ten świat dookoła i tak dalej. I tu musimy być bardzo uważni i bardzo czuli na tym punkcie. Bo rzeczywiście Bóg daje nam zrobić nieraz przez wiarę niesamowite rzeczy i chwała Bogu za to. I rzeczywiście mamy wiarą trzymać się naszego Pana. Ale musimy uważać, żeby to nie było w taki sposób, że to ma służyć moim celom. Przy powieści Salomona 19:21, to myślę, że znamy i mamy pewnie podkreślone w naszych Bibliach, jest dobrze, że wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz co się dzieje? Dzieje się wola Boża. Mamy wiele celów, wiele pomysłów, wiele koncepcji, które chcielibyśmy, żeby się urzeczywistniły i chcielibyśmy do tego zaprząc Boga. Ale mówi, ale dzieje się wola Boża. I to samo dotyczyło Jana. Janie, zaufaj mi. Rzymian 8:28. Wiemy, że Bóg współdziała w jakich sprawach? We wszystkim. Czy tylko w tych dobrych sprawach, kiedy wszystko się układa, ludzie się nawracają, wszyscy, każda modlitwa jest odpowiedziana tak, jak my byśmy chcieli. Czasami modlitwy się niestety sprowadzają wyłącznie do czegoś. Błogosław jedzenie, błogosław nasze zdrowie, błogosław ten dzień, błogosław podróż, egzaminy. To są takie modlitwy asekuracyjne. Bardzo słabe modlitwy. Modlitwa powinna zawierzyć całe nasze życie Jemu. Modlitwa powinna oddawać cześć Jemu we wszystkim. We wszystkim. Też wtedy, kiedy coś nie dzieje się po naszej myśli. Nie dzieje się po naszej myśli. Oczywiste jest to, że modlimy się, kiedy ktoś choruje wśród nas. Modlimy się o zdrowie. Oczywiste, że będziemy modlili się o powodzenie. Czymkolwiek, podróż, czy egzaminy, czy coś w tym rodzaju. To jest oczywiste. I nie ma w tym nic złego. Ale to nie powinna być główna kwestia naszego życia. I teraz co? Jeżeli Pan Bóg tego nie zrobi, Pan Bóg nie wyciąga mnie z tego więzienia, Pan Bóg nie przynosi mi ulgi w tym momencie, to co? Już nie jest godzin zaufania? Powinienem zmienić go na kogoś innego? Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Jeszcze inne tłumaczenie, słowo życia mówi, Bóg kieruje wszystkim tak, by działało na korzyść tych, którzy Go kochają. Naprawdę każde doświadczenie może działać na korzyść tych, którzy Go kochają. Pytanie jeszcze na koniec, które możemy sobie zadać, co jest celem wiary. 1 Piotra 1:9. Na początku Piotr bardzo wyraźnie mówi, co jest celem naszej wiary. I ja sobie tam wypisałem takie rzeczy, które mi przychodziły do głowy. Czy celem wiary jest osiągnięcie właśnie swojego celu? To już powiedzieliśmy, pewnie nie. Czy jest osiągnięcie, spełnienie jakichś moich pragnień, życzeń i tak dalej? Domyślamy się, że nie. Nawet pytanie jest, czy zbawienie świata jest Bożym celem? Tak i nie. Tak i nie. Tak w takim sensie, że Bóg rzeczywiście zrobił wszystko dla odkupienia swoich ludzi. Dla tych, którzy byli wezwani przez Niego jeszcze przed założeniem świata. Ale nie w takim sensie, jak my sobie często myślimy, że no, Bóg się bardzo stara, ale mu nie wychodzi. No, Bóg bardzo by chciał, ale no, nie da się. No jak się nie da? Bóg naprawdę zbawia świat według swojego planu. Według swojego planu. I on to robi. Ale to, co tu mamy, Piotr mówi, zbawienie duszy, ratunek duszy. Ratunek duszy. Potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy Go w każdych warunkach, żeby uratować swoją duszę, żeby uratować swoje życie, tak jak to było z tym Łazarzem, o którym wspomniałem na sam początku. Tak? Jego życie było zmarnowane, jego życie było beznadziejne, bezsensowne, psy lizały jego rany, on leżał u wrót tego bogacza, jakby powiedzieć, nic z tego życia nie miał. Nic z tego życia nie miał. Ale aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Mówię o tym też dlatego, że oczywiście dużo myślałem w związku z tym, jak odeszła babcia Marysia, jak tak pozwólcie, że tak będę mówił, moja teściowa, kiedy odeszła, wiecie, tak wchodzi się do pokoju i wszystko leży tak, jak leżało. Tu jakieś okulary leżą, tu aparat słuchowy, tam jakieś słodycze, które sobie kupiła i tak dalej. Wszystko leży tak, jak leżało. Jakieś urządzenia, które tam uważała, że były ważne. I już to jest w ogóle nieważne. To już nie ma żadnego znaczenia. Żadnej z tych rzeczy nie użyje. Odchodzimy z gołymi rękami. I ważne jest to, czy Bóg zna moje imię. Ważne jest to, czy ja Jemu zaufałem do końca. I ostatnie zdanie jest takie. Nie musisz rozumieć wszystkiego, żeby zaufać. Janie, nie musisz wszystkiego rozumieć, ale zrozum to, co jest powiedziane. Znasz proroków? Widzisz, co jest powiedziane? Zrozum to, co jest powiedziane. Janie. Ale wszystkiego nie musisz rozumieć. I druga rzecz jest taka, musisz znać tego, któremu ufasz. Musisz. Jeżeli mamy komuś zaufać, a zwróćcie uwagę, że ludzie ufają tak durnym rzeczom, bo mają tytuł, bo mają jakąś tam gwiazdę i ufają im. I na tym polega cała media, w taki sposób działają. Bo powiedział to jakiś aktor, bo powiedział to jakiś ktoś znany. Jeżeli on to powiedział, no to to już musi być ważne. Naprawdę? Musisz znać tego, któremu ufasz. Taki przykład prosty. Ja lubię czytać życiorysy różne. Lubię czytać różne życiorysy. I bardzo często pojawia się życiorys sportowców, aktorów. I tak nawet nasz Cybulski, powiedzmy, żeby tak wspomnieć nazwisko, które znamy, Zbigniew Cybulski, tak? Słynny aktor. Kiedy wcześniej nigdy nie słyszałem o nim nic złego. Widziałem go tylko na filmach ewentualnie. Taki błyskotliwy, ciekawy, energiczny aktor. A dzisiaj można poczytać, jak to wyglądało jego życie. Beznadziejnie. Mówiąc w skrócie, nie wchodząc w żadne szczegóły. Beznadziejnie. Zdrada za zdradą i to nie dotyczy tylko jego. Wielu albo idą za chwałą, albo idą za pieniędzmi, albo idą za czymś głupim i stają się niby gwiazdami na jakiś czas, a później wszystko przepada. Z pustymi rękami odchodzą. Musisz znać tego, komu ufasz, komu powierzasz całe swoje życie. To już jest fragment tylko ten końcowy, co się stało. Pamiętamy, że no właśnie nie ma tu happy endu takiego po ludzku. Na czerwono tam wyłuszczyłem już cały ten, już nie będę tego wszystkiego czytał. Po prostu Herodiada no, tańczyła, król podpity, mówi, a królestwo całe dam, czy połowę tam, czy coś w tym rodzaju, obiecuje głupoty po prostu po pijaku prawdopodobnie. Dziecko nie wie, co powiedzieć, pyta się mamusi, mamusia mówi, proś o głowę Jana Chrzciciela. Królowi trochę głupio, bo powiedział, że tak, więc się zgadza. I co? I mówi, tu mógłby wejść jakiś anioł, tu mógłby wejść jakiś rycerz na koniu, ale nie ma takiego happy endu. Przychodzi kat, ucina głowę, przynosi na misie. Boże, to tak nie miało wyglądać. To tak nie miało być. Ale Pan Bóg mówi, wszystko jest w porządku, Janie. Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest pod moją kontrolą. Będzie się działa moja wola i nadzieja, którą we mnie pokładasz, nie jest głupia. Nadzieja, którą we mnie pokładasz, nie jest głupia. To bardzo często się mówi, nadzieja jest matką głupich. Tak? Ale nadzieja, którą pokładamy w Jezusie Chrystusie, to jest jedyna nadzieja, która ma sens. Jedyna. I fajnie podoba mi się, jedno z tłumaczeń mówi, ona nie zawodzi albo nie przynosi wstydu. Nadzieja nie przynosi wstydu. Nie przynosi pohańbienia. To jest to, o czym mówiliśmy na samym początku. Szukamy chwały, szukamy docenienia, szukamy uznania. Nawet, przepraszam, ale przyznaliśmy, oglądaliśmy bajkę Mulan. Oglądaliśmy Mulan. Ktoś oglądał? No, oczywiście chodzi o honor rodziny. Ona zhańbiła, bo była dziewczyną, wstąpiła do wojska i w ogóle zostawiła. I tak dalej, i tak dalej. Tam w Japonii i te honory to tam bardzo inna kwestia. Ale przez cały czas chodzi o to samo. Szacunek. Szacunek dla rodziny, dla ojca, dla króla, dla armii i tak dalej, i tak dalej. I ona tam jest oczywiście doceniona. Bardzo fajnie to w bajce wychodzi. Ale tu chodzi o coś znacznie większego. Przez kogo będę uznany? Król królów. Król królów. Jezus Chrystus, Stworzyciel, Zbawiciel. On ma dla nas uznanie. On ma dla nas szacunek. Mówi, będziesz miał udział w mojej chwale. I kiedy aniołowie zabierają tego Łazarza na łono Abrahama, on tam jest doceniony, jest szczęśliwy, jest pocieszony. I to jest prawdziwe życie. Tam się zaczyna dopiero prawdziwe życie. Chwała Bogu za Jego Słowo. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za ratunek, za zbawienie w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za Twoje Królestwo. Dziękujemy Ci, że Ty przyszedłeś założyć to Królestwo w nas. Że najważniejszy na tym świecie jest Twój Kościół. Choćby był słaby, choćby był lichy, choćby zawodził, to jest Twój Kościół, to jest Twoja oblubienica i Ty nie poprzestaniesz, Ty się nie znudzisz tym, żeby nad nami pracować ciągle, żeby nas doprowadzić do tej doskonałości, żeby nasze zaufanie Tobie było pełne. Żebyśmy się trzymali Ciebie jak dzieci, które kochają Ojca, które ufają Ojcu. Panie, o to się modlę dla każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. O takie zaufanie Tobie, takie pójście za Tobą. Panie, pokaż nam też siebie. Musimy Ciebie oglądać, musimy Cię widzieć więcej. Musimy dostrzegać to, co Ty zapowiedziałeś przez proroków w Starym Testamencie. Musimy dostrzegać to w Tobie i widzieć spełnienie, spełnienie. Panie, Ty widzisz, że często szukamy tego w tym świecie i jak często jesteśmy zawiedzeni i jak często w głupi sposób znowu szukamy w tych samych miejscach naszego szczęścia, spełnienia, chwały. Ale to Ty jesteś, Panie, naszym szczęściem, bogactwem, wszystkim, czego potrzebujemy. Tobie niech będzie chwała. Dziękuję Ci, Panie, za Twój Kościół. Dziękuję Ci za to, że nas powołujesz do społeczności z sobą na wieki. Nie tylko tu na chwilę, ale na wieki. Nie tylko, żeby nam się tu dobrze działo, ale na zawsze, żebyśmy byli z Tobą i dzielili Twoją chwałę, Twoje piękno, Twoją wspaniałość, Twoją doskonałość. To odkupienie, na które tak bardzo czekamy, które Ty zapowiedziałeś, jak tu przyszedłeś, a które już niedługo przyjdzie. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, przyjdź. Tobie niech będzie chwała na wieki. Amen.